Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wskazując postać świętego Grzegorza z Nazianzu, Benedykt XVI zachęcił do gorliwości w pełnieniu dzieł miłosierdzia. Trudna obecność chrześcijan w krajach muzułmańskich była jednym z tematów spotkania w Rimini. Audiencja ogólna i miting przyjaźni między narodami to dwa wydarzenia, o których będziemy mówić w części informacyjnej. Następnie reportaż Boży Uparciuch opowie o tym, jak ojciec Stanisław Papczyński powołał do istnienia pierwszy polski zakon męski. 22 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Do wypływającej ze zjednoczenia na modlitwie z Bogiem gorliwości w pełnieniu dzieł miłosierdzia zachęcał Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. W katechezie mówił o nauczaniu świętego Grzegorza z Nazianzu. Papież przypomniał życiowe motto tego wielkiego teologa: zostałem stworzony, aby wznosić się ku Bogu przez moje dzieła. Przypomniał też jego wielkie zasługi, gdy chodzi o obronę orzeczenia Soboru Nicejskiego na temat Trójcy Świętej. Papieską katechezę streszczono w kilku językach, w tym po polsku.
W jego licznych dziełach możemy odnaleźć głęboką medytację nad tajemnicą Trójcy Świętej. Solidnymi argumentami bronił orzeczenia Soboru Nicejskiego, które mówi, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Drugim wielkim tematem refleksji Grzegorza była prawda, że Chrystus był w pełni człowiekiem. Dowodził, że Syn Boży, aby zbawić człowieka w całości jego ciała, duszy i ducha, przyjął wszystkie elementy natury ludzkiej. W przeciwnym razie człowiek nie zostałby zbawiony. Stając się człowiekiem, Chrystus dał nam możliwość stawania się takimi, jakim On jest. Konsekwentnie święty Grzegorz dowodził, że Maryja, która dała naturę ludzką Chrystusowi, jest prawdziwą Matką Boga. W końcu, zwłaszcza w swoim nauczaniu oratorskim, przypominał, że powinniśmy być solidarni z innymi, bo wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Dlatego wzywał do gorliwości w pełnieniu dzieł miłosierdzia wobec innych. Ta zaś gorliwość powinna wypływać ze zjednoczenia z miłością Boga w żarliwej, nieustannej modlitwie.
Benedykt XVI wskazał na nieprzemijającą aktualność dzieł pozostawionych przez świętego Grzegorza z Nazianzu. Nauczał on, że człowiek ma naśladować dobroć i miłość Boga. Pisał między innymi: jeśli jesteś zdrowy i bogaty, ulżyj potrzebom ludzi biednych i chorych. Jeśli jesteś szczęściarzem, pomóż tym, których dotyka nieszczęście. Bądź bogatym nie tyle w dobra, ile w miłosierdzie, nie tyle w złoto, ile w cnoty. Co więcej, podkreślał święty Grzegorz, szczyć się tylko cnotami.
Pozdrawiając Polaków, papież nawiązał do 150 lat obecności zmartwychwstańców na Mentorelli.
Pozdrawiam Polaków, a zwłaszcza księży zmartwychwstańców. Tu się od 50 lat opiekują się sanktuarium marynem na Mentorelli. To miejsce, które tak chętnie odwiedzał Jan Paweł II i mnie jest bardzo drogie. Cich opoczymy wspomnienie Matki Bożej Królowi. Wszystkich tu obecnych zawieszam jej opiece i serdecznie wam błogosławień.
Do watykańskiej auli Pawła VI przybyło 1300 Polaków.
Bernard Hylla, jestem zmartwychwstańcem. Mentorella to pierwsze miejsce, które otrzymaliśmy od papieża Piusa IX. Miejsce symboliczne, ponieważ dla naszych założycieli był to znak, że Kościół chce tej wspólnoty. To sanktuarium stało się bardzo znane poprzez wizyty najpierw kardynała Wojtyła, a później Jana Pawła II. Jako zgromadzenie mamy również powody do świętowania, ponieważ w tym roku mija 200 lat od urodzin naszego założyciela, świeckiego człowieka Bogdana Jańskiego, który wraz z grupą emigrantów przeżył mocno spotkanie z Chrystusem i postanowił, że odrodzenie Polski jest możliwe właśnie poprzez odrodzenie religijne, założono wspólnotę zakonną.
Jak my przyszliśmy na Mentorelle, pierwsza rzecz to było powrót kultu.
Ojciec Adam Otremski, zmartwychwstanie.
koniec. Przygotowanie do koronacji Matki Bożej w 1901 roku i wtedy został przebudowany kościół, plac, dom dla pielgrzymów był zorganizowany. Zostały właśnie przywrócone wszystkie pielgrzymki piesze, roczne z różnych miejscowości, wiosek dookoła sanktuarium, nawet do 60 kilometrów, które przychodziły cały dzień, żeby później świętować naszą Matkę. Jest to dosyć znane sanktuarium, mamy sporo grup parafialnych, grup diecezjalnych, które przychodzą, dużo grup młodzieżowych, które się przygotowują do ważnych spotkań, na przykład do spotkania w Loreto. Przyjeżdżają grupy chorych, skauci, szczególnie maj i październik przyjeżdżają, żeby odprawić nabożeństwa maryjne.
W tej chwili mamy dużo grup międzynarodowych, także z Niemiec, północy Włoch, z Polski.
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o niepełnej sprawności ruchowej w Gdańsku. Pracujemy w ramach wolontariatu. Utworzyliśmy przedszkole między innymi dla dzieci pierwsze już 20 lat temu. Ponadto staramy się zapewnić opiekę i częściowo socjalną, znaleźć prawników, lekarzy. Taka pomoc jakby społeczna.
Stanisław Glista, jestem gwardianem i proboszczem w parafii w Sanoku Podwyższenia Krzyża Świętego. Wędrujemy drogami świętości Franciszka z Asyżu. W tym roku franciszkanie obchodzą 630. rocznicę przybycia do Sanoka.
Pozdrawiając pielgrzymów języka hiszpańskiego, Benedykt XVI kolejny raz wyraził bliskość duchową z doświadczonym tragedią trzęsienia ziemi narodem peruwiańskim. Zaapelował o dalsze, konkretne gesty solidarności chrześcijańskiej. Po audiencji papież powrócił śmigłowcem do swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Problemowi trudnej obecności wyznawców Chrystusa w krajach muzułmańskich i na Bliskim Wschodzie poświęcono wiele miejsca podczas trwającego w Rimini mitingu przyjaźni między narodami. Włoski publicysta pochodzenia egipskiego Magdi Alam zaapelował do ludzi Zachodu, aby poczuli odpowiedzialność za podjęcie właściwych inicjatyw w celu zaprzestania przemocy. Jak stwierdził, ratując chrześcijan, ratujemy nas samych. Z kolei dyrektor czasopisma Tracce Alberto Savorana przypomniał słowa Benedykta XVI, według którego ten, kto pragnie pozostać wierny Bogu, musi napotkać niezrozumienie i prześladowania. To właśnie dokonuje się dzisiaj, stwierdził dziennikarz. Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Marokańskich w Lombardii, Dunia Etajp, podkreśliła natomiast, że należy skończyć z fałszywą wielokulturowością i rozpocząć ponowne odkrywanie własnych korzeni, kultury i historii. Obaliła przy tym mit o tak zwanych krajach umiarkowanego islamu, gdzie w rzeczywistości tysiące chrześcijanek zmuszanych jest do przechodzenia na islam.
Z kolei obecny na mitingu przełożony franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej ojciec Pier Battista Pizzaballa zwrócił uwagę na znaczenie obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że mimo trudności powinni oni tam pozostać. Zaznaczyć swą obecność w Ziemi Świętej w imieniu całego Kościoła to zadanie dla mieszkających tam chrześcijan, powiedział ojciec Pizzaballa. Wszyscy się tam narodziliśmy, dodał franciszkanin, wskazując na początki Kościoła i korzenie kultury Zachodu. Kustosz Ziemi Świętej powiedział, że obecność chrześcijan mogłaby stać się mostem pojednania izraelsko-palestyńskiego. Potrzeba jednak najpierw stworzyć solidne fundamenty po jednej i drugiej stronie konfliktu. Służyć temu może obecność Kościoła ze swym świadectwem innego życia.
Ojciec Pizzaballa mówił też o roli Europy, która jego zdaniem jako jedyny kontynent ma szansę zrozumienia problemów Ziemi Świętej ze względu na swe chrześcijańskie korzenie. Tymczasem europejscy politycy w imię źle pojętej laickości boją się w tę sprawę angażować.
Potrzeba więcej obecności, więcej nacisków, więcej jedności. Potrzeba jedności nie tylko w dawaniu pieniędzy. Rzeczywiście Europa daje ich wiele dla Ziemi Świętej. Chodzi też o większe zaangażowanie na polu kulturalnym i politycznym. Przede wszystkim potrzeba więcej odwagi.
Boży Uparciuch.
Ojciec Stanisław Papczyński.
Ileż w nas jest łatwego, tak zwanego słomianego ognia? Na czym to polega? Na tym, że za tym zapałem pierwotnym nie idzie wytrwałość.
Ksiądz Andrzej Szostek.
Papczyński dokładnie odwrotnie. Ten zapał pierwotny może nie brzmiał jak buchający ogień. Natomiast jeśli już powziął pewne postanowienia i uznał, że one są warte realizacji, to z uporem naprawdę wyjątkowym, chłopskim chciałoby się rzec, przez długie lata to on realizował. Po drugie, umiejętność akceptacji pewnej rzeczy, która wcale nie jest przez niego chciana. To jest jakiś realizm w tym, żeby brać życie takie, jakim ono jest, a nie obrażać się, kiedy się rzeczy nie dzieją tak, jak człowiek to sobie wyobraził.
W 1677 roku ojciec Stanisław Pawczyński zamieszkał w Nowej Jerozolimie, dzisiejsza Góra Kalwaria.
Ksiądz Adam Boniecki.
Marianów ściągnął tam biskup poznański Stefan Wierzbowski. Biskup chciał, żeby ziemia mazowiecka miała swoją kalwarię na wzór Kalwarii Zebrzydowskiej. Urządził na terenie położonej w pobliżu Czerska wsi Góra Nowe Jeruzalem. Sprowadził kilka zakonów. Miasto pobudował na podstawie mapy Jerozolimy, a ulice wysypał ziemią przywiezioną z Jerozolimy. Było tam 40 stacji drogi krzyżowej, w tym 38 kaplic, 4 bramy i inne tego rodzaju obiekty. W dokumencie fundacyjnym miasta zastrzegł, że ludzi podejrzanych ani inszej wiary oprócz świętej katolickiej żadną miarą mieszczanie przechowywać nie będą. Owszem, wszelką mieć będą ostrożność, aby takowi ze swej woli się nie sadowili. Także wszelkich biesiad, muzyk karczemnych nade wszystko wystrzegać się będą.
Pawczyński otrzymał jako fundację kawałek terenu.
Ksiądz Wacław Makoś.
Nieciekawy był to teren, bo jeziorko, bagienka, no i kościółek, wieczernik. Pierwszy punkt, którym się zaczynała droga krzyżowa. I dlatego Marianie mieli obowiązek głoszenia kazań, przewodniczenia w drodze krzyżowej.
Marianów kościółek był najuboższy, najskromniejszy i jedyny, który pozostał z tych wszystkich ogromnych, pięknych kościołów. I on miał przypominać wieczernik w Ziemi Świętej.
Ksiądz Jan Kosmowski.
Na środku kościoła był stół taki ofiarny, gdzie miał się zmieścić 13 osób, jak w Jerozolimie w wieczerniku. Wokół tej świątyni było 11 małych, skromnych bardzo celek, tak jak gniazda jaskół, czy bardzo maleńkie, 3 na 3,5 metra. W jednej z nich mieszkał błogosławiony Stanisław Papczyński, a w innych jego synowie duchowi, czyli Marianie. No i wiele czasu poświęcał tej tworzącej się placówce, czyli Mariankom, budowanie najpierw tego małego klasztoru, później drugi klasztor powstał, folwark następnie, bo krótki czas był nowicjat, dom studiów, kilku kleryków zaledwie początkowo. Takim rokiem wspaniałym dla Marianów był 1677 rok w Górze Kalwarii, gdzie według dokumentów przyszła cała grupka mężów wybitnie pobożnych i wybitnie intelektualistów takich. I oni dali ten impuls do dalszego rozwoju Marianów. Powstały nowe placówki wkrótce w Goźlinie i później w Skurcu.
24 lata przeżył ojciec Stanisław w klasztorze Wieczerzy Pańskiej. Życie zakonne łączył z pracą duszpasterską. Dla niego życie zakonne to było życie w nieustannym umartwieniu. Oto co zeznawali świadkowie na procesie informacyjnym niedługo po jego śmierci. W duchu pokuty zachowywał ścisłą wstrzemięźliwość w jedzeniu, przyjmując za całe pożywienie poza dniami dyspensy chleb jęczmienny i wodę. Chcąc poddać ciało duchowi umartwienia, umartwiał je, używając żelaznych łańcuszków. Nosił stale włosienice, a nadto biczował się 3 razy dziennie. Spał tylko kilka godzin na ziemi z kawałkiem twardego drewna pod głową. Używał koszuli z surowej tkaniny. Nosił habit z najtańszego płótna białego koloru, zawsze czysty. Unikał jak grzechu wszelkich napojów alkoholowych i zabraniał podwładnym ich używania. Był także prawdziwym apostołem. Często udawał się pieszo do kościołów parafialnych, gdzie nauczał prawd wiary i słuchał spowiedzi. W sposób przystępny i z miłością odnosił się do ludzi ubogich i bojaźliwych, gdyż wiedział, że w ten sposób łatwiej pociągnie ich do Boga. Tę samą metodę apostolską zalecał swoim podwładnym. Kochał ubogich i starał się zaradzić ich potrzebom. Odwiedzał szpitale, rozdzielał jałmużnę, wspomagał sieroty i wdowy. Potrzebujących nigdy nie odprawiał z niczym. Ubogim dziewczętom wstępującym do klasztorów zapewniał posag. Tyle z akt procesu beatyfikacyjnego. Początkowo zakon posiadał kanoniczne zatwierdzenie w diecezji poznańskiej, uzyskane w 1679 roku. W tym samym roku ojciec Stanisław Papczyński uzyskał od króla Jana III Sobieskiego dokument zapewniający zgromadzeniu królewską opiekę, ale to wszystko było za mało. Potrzebne było zatwierdzenie papieskie, wyjmujące zakon spod jurysdykcji biskupa oraz prawo składania ślubów uroczystych, takich, jakie składają zakony mniejsze. W 1690 roku w tej sprawie ojciec Papczyński wyruszył do Rzymu, żeby osobiście wyjednać zatwierdzenie zakonu. Miał 60 lat, słabe zdrowie. Podróż była długa i uciążliwa. W towarzystwie subdiakona Joachima Kosłowskiego dotarli do Wiecznego Miasta w lutym 1691. Nie mieli szczęścia. Kilka dni wcześniej papież Aleksander VIII zakończył życie. Konklawe rozpoczęło się 12 lutego i tak się przeciągnęło, że ostatecznie nie doczekał ojciec Papczyński zakończenia konklawy. Klimat rzymski fatalnie działał na jego zdrowie, wyruszył w drogę powrotną. Wybór zresztą papieża nastąpił kilka dni po ich wyjściu z Rzymu. I papieżem został kardynał Antonio Pignatelli, dawny nuncjusz warszawski, penitent ojca Papczyńskiego. Przybrał imię Innocentego XII. Ojciec Stanisław przeczuwał zbliżanie się śmierci, ale nie rezygnował i w 1698 roku wysłał do Rzymu prokuratora generalnego zakonu ojca Kozłowskiego w towarzystwie drugiego Marianina, brata Cińskiego. Wysłannicy wrócili bez mała po 3 latach, wiosną 1701. Co było ważne, że przynieśli ze sobą papieskie zatwierdzenie Marianów.
Choć był mały szkopuł, bo nie do końca w taki sposób, jak sobie ojciec Papczyński tego życzył.
Ksiądz Rafał Zalewski.
Nie została zaakceptowana reguła, którą napisał, ponieważ był to czas, kiedy nie mogły powstawać nowe zakony, a jeśli już powstawały, to musiały powstawać w oparciu o istniejące już reguły. Więc Marianie otrzymali regułę żeńskiego zakonu, odpowiednio dostosowaną do potrzeb zakonu męskiego. Była to reguła 10 cnót Matki Bożej z zakonu anuncjatek. Różne relacje podają, że ojciec Stanisław, gdy tylko wziął ją do ręki, znalazł w niej to wszystko, na czym mu tak bardzo zależało i w ciągu kilku miesięcy złożył sam najpierw śluby na tę właśnie regułę w Warszawie, a następnie już na krótko przed swoją śmiercią przyjął śluby od swoich braci w Wieczerniku i krótko potem zmarł.
Września 1701 roku wieczorem, gdy słońce znikło za horyzontem, ojciec Stanisław Papczyński zakończył życie. Uroczyście pochowano go pod podłogą Wieczernika. Pozostawił małą wspólnotę jako tako ukonstytuowaną.
Ci, którzy wytrwali przy ojcu Papczyńskim, widzieli w nim świętego. I taką pamięć przekazywali kolejnym, którzy przychodzili, by podejmować ten sposób życia. Widzieli w nim mistrza, ale mistrza, który nie koncentruje na sobie, ale prowadzi do jedynego mistrza, czyli do Chrystusa, który wskazuje drogę życia zakonnego. Wszystko dla Boga, wszystko przez Chrystusa i z Maryją.
Radio Watykańskie. Reportażem Boży Uparciuch o ojcu Stanisławie Papczyńskim kończymy nasz środowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.